Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Hof, Progress and Technologie, Innovation and the Fate of Nations Karla Benedikta Freya. To książka z pogranicza historii gospodarczej, ekonomii politycznej i analizy instytucji. Autor, znany badacz technologii i rynku pracy, stawia w niej pytanie, które brzmi szczególnie aktualnie w epoce sztucznej inteligencji. Dlaczego niektóre społeczeństwa potrafią zamieniać wynalazki w trwały rozwój, a inne popadają w stagnację mimo imponujących osiągnięć technicznych? Frey nie traktuje postępu jako zjawiska automatycznego ani nieuchronnego. Pokazuje raczej, że zależy on od relacji między innowacją, konkurencją, władzą i zdolnością państwa do organizowania skali. Książka opiera się na szerokim przeglądzie historii ostatniego tysiąca lat, od Chin Songów i Republiki Holenderskiej po Wielką Brytanię, Japonię, Związek Radziecki i współczesne Stany Zjednoczone. Dzięki temu staje się nie tylko opowieścią o technologii, ale też o tym, jak instytucje wyznaczają granice rozwoju. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, postęp nie jest prawem natury, lecz efektem konkretnych instytucji. Najważniejsza teza książki brzmi, że rozwój techniczny i gospodarczy nie pojawia się sam z siebie. Frey podważa popularne przekonanie, że każda nowa technologia niemal automatycznie prowadzi do wzrostu dobrobytu. Według niego przez większość dziejów stagnacja była stanem częstszym niż dynamika, a nawet tam, gdzie pojawiały się przełomowe wynalazki. Nie musiały one przekształcać się w trwały dobrobyt. Kluczowe staje się więc nie samo odkrycie, lecz środowisko polityczne, prawne i organizacyjne, które decyduje, czy wynalazek zostanie wykorzystany, rozproszony i utrwalony. Autor pokazuje, że postęp wymaga instytucjonalnej elastyczności, a nie tylko talentu jednostek czy przewagi naukowej. To przesunięcie akcentu jest istotne, bo pozwala spojrzeć na współczesne debaty o AI, automatyzacji i wzroście produktywności z większą ostrożnością. Technologia może zwiększać możliwości społeczeństwa, ale bez odpowiednich reguł gry równie dobrze może pozostać źródłem chaosu, nierówności albo krótkotrwałego błomu. Po drugie, napięcie między decentralizacją a biurokracją napędza i ogranicza rozwój. Centralnym mechanizmem analizy Freya jest napięcie między decentralizacją a biurokracją. Z jednej strony decentralizacja sprzyja eksperymentowaniu, rywalizacji i odkrywaniu nowych rozwiązań, bo dopuszcza wielu aktorów do próbowania różnych dróg rozwoju. Z drugiej strony biurokracja jest potrzebna, gdy trzeba skalować sprawdzone technologie. Standaryzować procesy i budować infrastrukturę pozwalającą na masowe zastosowanie innowacji. Autor nie przedstawia tych dwóch sił jako prostych przeciwieństw, lecz jako etapy i funkcje, które muszą zostać ze sobą zrównoważone. Problem pojawia się wtedy, gdy społeczeństwo utrwala jeden model instytucjonalny zbyt długo i nie potrafi dostosować go do nowej fazy rozwoju. Wtedy system, który kiedyś wspierał wzrost, zaczyna go hamować. To wyjaśnia, dlaczego niektóre kraje są świetne w rodzeniu pomysłów, ale słabe w ich upowszechnianiu. A inne potrafią dobrze skalować istniejące rozwiązania, lecz tłumią samą innowację. Książka pokazuje, że trwały postęp zależy od dynamicznej równowagi między tymi dwiema logikami. Po trzecie, historyczne przypadki pokazują, jak wielkie potęgi traciły przewagę technologiczną. Frey buduje argument przez porównawcze studia historyczne, które obejmują wiele epok i regionów. Szczególnie ważne są przykłady songowskich Chin, Republiki Holenderskiej, Wiktoriańskiej Brytanii, Japonii oraz Związku Radzieckiego. Każdy z tych przypadków pokazuje inny sposób, w jaki społeczeństwo może najpierw osiągnąć technologiczną przewagę, a potem ją utracić. W Chinach autor wskazuje na stopniowe usztywnianie struktur politycznych i wzrost znaczenia interesów, które ograniczały dalsze eksperymenty. Z Wielkiej Brytanii i Europie podkreśla znaczenie konkurencji między ośrodkami władzy oraz rywalizacji gospodarczej, która sprzyjała innowacjom. W Japonii i w SIR widać natomiast, że szybkie przyspieszenie może zostać zahamowane, gdy system staje się zbyt zamknięty albo zbyt silnie sterowany od góry. Te przykłady są ważne, bo książka nie poprzestaje na abstrakcyjnej teorii. Pokazuje, że historia nie rozwija się liniowo, a przewaga technologiczna jest krucha, jeśli nie towarzyszy jej zdolność do samonaprawy instytucji. Po czwarte, dlaczego centralne sterowanie ma granice? Nawet gdy pomaga w skali, jednym z bardziej interesujących wątków książki jest sceptycyzm wobec przekonania, że centralizacja zawsze wzmacnia rozwój. Frey pokazuje, że państwo i biurokracja mogą być niezwykle skuteczne w porządkowaniu, finansowaniu i rozpowszechnianiu znanych już rozwiązań. mogą budować koleje, szkoły, administrację, standardy produkcji i systemy infrastrukturalne, bez których innowacje nie zmieniają gospodarki w całości. Jednocześnie autor ostrzega, że to samo centrum, które świetnie skaluje technologię, może źle wypadać tam, gdzie potrzebna jest otwarta eksploracja. Zbyt silna hierarchia ogranicza przepływ informacji, tłumi oddolne eksperymenty i wzmacnia interesy tych, którzy korzystają z utrwalonego porządku. W efekcie organizacja, która potrafiła kiedyś przyspieszać modernizację, może później blokować nowe fale przemian. To szczególnie ważne w analizie państw nowoczesnych, ponieważ nie chodzi o prosty wybór między rynkiem a państwem. Chodzi o dopasowanie narzędzi władzy do etapu rozwoju technologicznego i o świadomość, że skuteczność instytucji ma charakter zmienny, a nie wieczny. Na koniec. Współczesne znaczenie książki w epoce sztucznej inteligencji, choć książka jest mocno historyczna. Jej sens wyraźnie odnosi się do teraźniejszości. Flay pisze z myślą o świecie, w którym sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyfrowa koncentracja danych mogą powtórzyć dawne wzorce przyspieszenia, ale też ujawnić stare ograniczenia instytucjonalne. Z tego powodu szczególną uwagę zwraca na Stany Zjednoczone i Chiny, czyli dwa największe organizmy gospodarcze naszych czasów, które według autora nie mają zagwarantowanego trwałego sukcesu. W obu przypadkach pojawiają się pytania o konkurencję, kontrolę nad rynkiem, zdolność państwa do skalowania innowacji oraz o to, czy system polityczny nie zacznie chronić istniejących interesów kosztem nowych rozwiązań. Książka jest więc nie tylko diagnozą przeszłości, ale także ostrzeżeniem przed zbyt prostymi obietnicami technologicznego przełomu. Jej wartość polega na tym, że uczy patrzeć na AI nie jako na cudowny mechanizm wzrostu, lecz jako na narzędzie, którego skutki zależą od struktury instytucji. To czyni ją szczególnie przydatną dla osób myślących o polityce gospodarczej, strategii państwa i przyszłości pracy. Podsumowując po tę książkę, powinni sięgnąć czytelnicy zainteresowani historią gospodarczą, ekonomią polityczną, innowacjami technologicznymi oraz debatą o sztucznej inteligencji. Będzie cenna dla studentów i badaczy, ale także dla decydentów publicznych, osób pracujących przy polityce innowacyjnej i wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego jedne kraje potrafią wykorzystać technologię do trwałego wzrostu, a inne grzęzną w stagnacji. Największą zaletą książki jest połączenie szerokiej perspektywy historycznej z wyraźnym mechanizmem wyjaśniającym. Frey nie ogranicza się do opisu sukcesów i porażek, tylko pokazuje, jak zmiana instytucjonalna wpływa na to, czy wynalazki zostaną odkryte, rozwinięte i zastosowane na masową skalę. Na tle wielu książek o innowacji wyróżnia ją właśnie ta dwoistość, z jednej strony wielka synteza historyczna, z drugiej konkretna analiza równowagi między decentralizacją a biurokracją. Dzięki temu lektura daje zarówno intelektualną ramę do rozumienia przeszłości, jak i praktyczne narzędzie do myślenia o przyszłości gospodarek w epoce AI. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Karl Benedikt Frey, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.